Ukochani w Chrystusie, zgromadziliśmy się dzisiaj w wyjątkowym dniu, wielkim. Wigilia zesłania Ducha Świętego. Stąd słuchaliśmy słowa Pańskiego mówiącym o Duchu Bożym, który miał ożywić martwe kości u proroka Ezechiela. I w Ewangelii, gdzie Pan Jezus wyraźnie zapowiedział, że kiedy odejdzie, przyśle Ducha Świętego i Kościół Święty, rodzina Boża, dzieci Boże, życie Boże. To jest ta ciągła obecność Ducha Świętego w Kościele do końca czasów. To zesłanie Ducha Świętego było dopełnieniem całej paschalnej tajemnicy Chrystusa. I tak jak w Eucharystii Pan Jezus żyje, by być z nami, bo powiedział, będę z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Tak Duch Święty swoim światłem, swoimi siedmioma darami, swoją mocą sprawia, że ożywają martwe nasze serca ku prawdziwemu życiu, Bożemu życiu, abyśmy żyli wiecznie. Pamiętamy z Ewangelii, jak to pewnego razu przyszedł do Pana Jezusa bardzo zamożny młody człowiek, szlachetny, i z troską zapytał: Panie, co mam czynić, abym osiągnął życie wieczne? To życie, które Duch Święty zaczął w naszym chrzcie i ciągle go odnawia w naszym życiu sakramentami, modlitwą, dobrym życiem. I wtedy Pan Jezus spokojnie mu odpowiedział bardzo krótko: chcesz mieć życie wieczne, chcesz być w niebie, chcesz być zbawionym, zachowuj przykazania. Tyle i aż tyle. I ten człowiek powiedział: zachowuję je od młodości. I wtedy, jak wiemy, Pan Jezus mu powiedział: jeśli chcesz iść doskonalszą drogą, idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, przyjdź i naśladuj mnie. Bo fundamentem przymierza Boga z człowiekiem w Starym Testamencie jest dekalog. Na górze Synaj podyktował Pan Bóg, a potem na podstawie tego Mojżesz dokonał przymierza przez krew ofiarowanych zwierząt między Panem Bogiem i Jego wybranym narodem. A Nowy Testament, jak pięknie uczył Jan Paweł II w czwartej pielgrzymce do Ojczyzny, zwłaszcza wstęp do tej wielkiej jego nauki o dekalogu, o którym wtedy w czwartej pielgrzymce mówił w każdym swoim wystąpieniu. Omówił wszystkie przykazania dekalogu. To w Kaszalinie powiedział: dopełnieniem przymierza z Bogiem w Nowym Testamencie jest fundament dekalog, ale dopełniony w krwi Chrystusa. Wyraźnie Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem znieść przykazań, ale je dopełnić. I kiedy dopełnił przez swoją naukę Ewangelii, zwłaszcza 8 błogosławieństw, dopiero wtedy, nauczywszy tej nowej nauki, tego dopełnienia dekalogu, dopełnił przymierza nie przez ofiarę zwierząt między Bogiem a człowiekiem, ale krwią nie zwierząt, ale własną. To miejmy w świadomości. Bo chciałbym, żebyśmy w naszych tych spotkaniach, jeśli Pan Bóg dozwoli dalej żyć, omawiali sobie dokładnie w następnych naszych modlitwach właśnie wszystkie przykazania dekalogu. A dziś popatrzmy takim bogatszym wstępem o tym wielkim darze, jaki Pan Bóg nam zostawił. My wiemy, jakim dobrodziejstwem jest wyznaczenie przy drodze szybkiego ruchu tablic informacyjnych. Mądry kierowca patrzy na nie i wie, jak jechać. Tu zwolnić, tam można przyspieszyć, tam trzeba uważać. To Pan Bóg nam wyznaczył przy naszej drodze życia, którą w zamyśle Bożym jest jedna droga, jeden kierunek do nieba. Właśnie te wielkie Boże tablice informacyjne, ostrzegające, pilnujące nas. Dekalog. Żeby może lepiej zrozumieć, co nam Pan Bóg zostawił, to spójrzmy na otaczający nasz świat i wszechświat. To człowiek coraz bardziej wgłębia się, poznając prawdy w różnych dziedzinach wiedzy, astronomii, fizyce, medycynie, chemii, matematyce, bez której nie byłoby wielkich odkryć, czy w innych dziedzinach. I wszędzie widzimy, że ten świat, w którym żyjemy, jest uporządkowany pewnymi prawami fizyki, chemii, biologii. I te prawa obowiązują naturę martwą, naturę ożywioną jak rośliny, czy wyższy rodzaj zwierzęta i cały świat. Wyobraźcie sobie, że któryś z pierwiastków, których jest sto kilkadziesiąt, i one są cegiełkami, z których jest zbudowany cały kosmos, jak się okazuje, nie tylko nasza planeta, czy nasze ciało. Gdyby nie wypełnił swojego zadania, czyli stracił właściwości, które ma, jaki by wszedł nieporządek, mało, tragedia w świat, w którym żyjemy. Wyobraźcie sobie, że się zbuntowało żelazo i ten pierwiastek przez bunt stracił swoją wytrzymałość. Patrzcie, jaka byłaby ogromna kosmiczna katastrofa na naszej planecie. Wszystkie konstrukcje stalowe w jednym momencie się rozsypują. domy, żeby to było budowane tak samo. Ludzie jadących w autach lądują na czystym asfalcie. Patrzcie, gdyby się zbuntowało jeden pierwiastek. Chcę uświadomić, jak te prawa nadane przez tego, który stworzył tę materię, powodują ten wielki porządek. Idźmy wyżej w gradacji stworzeń. Opuśćmy materię nieożywioną i przejdźmy do ożywionej. Gdyby się zbuntowały drzewa i w styczniu wypuściły liście i zakwitły, na wiosnę nasze lasy czy nasze łąki są czarne. Nie ma żadnego życia. Jaka tragedia. Ale te prawa są zachowywane według porządku, jaki im był dany. Popatrzmy, zachłanny człowiek dzisiejszych czasów zaczął karmić w Anglii krowy resztkami mięsa. I oczywiście przyszła choroba wściekłych krów. I trzeba było dziesiątki tysięcy tych zwierząt wybić i spalić. Tak człowieka nauczyła natura porządku. Nie można go zmieniać, bo krowa ma jeść siano, a lew ma jeść mięso. I patrzmy dzięki temu porządkowi, który nie jest naruszany. My żyjemy w pięknym świecie. Mamy najpiękniejszy miesiąc, maj. Tyle kwiatów, śpiew słowików, chóry żab, tam gdzie jeszcze są bajorka i jeziorka. I czym wyższa doskonałość, tym to prawo złamane bardziej wprowadza tragedię. I na szczycie tej piramidy stoi człowiek. Stworzenie najdoskonalsze. Bo złożone i z tej materii, ale i z ducha. A pamiętajmy, duch człowieka nie został stworzony. Został mu dany. Mojżesz wyraźnie mówi, że na końcu stworzenia stworzył Pan Bóg człowieka z mułu ziemi, czyli z tych pierwiastków, które jest złożone w cały świat. I to było jego ciało, jego materia. I człowieka stwarzał Pan Bóg w dwóch etapach. Wszystkie inne stworzenia powiedział słowo, niech się stanie. Tak Mojżesz to opisuje. Przy stworzeniu człowieka Pan Bóg nie powiedział, niech się stanie. Ulepił z mułu ziemi ciało człowieka. Inaczej go stworzył. To był pierwszy etap. A kiedy to ciało było gotowe, Pan Bóg przyszedł i tchnął w to ciało dech żywota. Z siebie dał. Dlatego my jesteśmy na obraz Boży stworzeni, bo mamy ducha, który od Boga pochodzi. I dlatego nas obowiązuje inne prawo. Prawo moralne. Ptak wie, kiedy ma przylecieć z Afryki tutaj, by sobie gniazdo poprawić i wychować potomstwo. Jabłonka wie, kiedy wypuścić liście i zakwitnąć. owca kilkadziesiąt traw i ziół je takich, których omija krowa i odwrotnie. Choć żadne z nich do szkoły nie chodziło i botaniki się nie uczyło. Bo oni kierują się instynktem, którym Pan Bóg dał. I to im wystarcza. Człowiekowi Pan Bóg dał dar rozeznania dobra i zła, prawdy i kłamstwa. To światło, które nazywamy rozumem. I do tego dodał mu wolną wolę. Zaryzykował Pan Bóg. I dlatego człowieka obowiązuje nie prawo instynktu, które jest koniecznością, którego wiedzie jak na sznurku, bo on tak musi. Tylko Pan Bóg dał człowiekowi do wyboru prawo moralne, dobro i zło, prawdę i kłamstwo. I dlatego zniszczenie tego prawa tworzy największą tragedię. Taką, że człowiek jako dziecko Boże stworzony do tego, by był z Bogiem w rodzinie nieskończonej miłości i wiecznej, może być tego pozbawiony. To wyraźnie Pan Jezus w Ewangelii powiedział: pójdźcie błogosławieni do domu przygotowanym u Ojca mojego, bo zachowaliście dekalog. I idźcie precz przeklęci w ogień wieczny, boście go nie zachowali. To nie dziwcie się, że dzisiaj tak straszliwie szatan atakuje dekalog, prawa moralne. W Niemczech zaczynają płakać, bo im narzucono od przedszkola dzieci uczy się perwersji moralnej. O seksie się dzieci uczy, maleńkie dzieci. Zniszczyć wartość człowieczą u początku. Zrobić z niego gorszą istotę niż zwierzę, bo instynkt go nie strzeże jak zwierzę, a moralnego prawa on już nie zna albo nie ma go siły zachować. To taki ból dzisiaj, że nam się chce ten podstawowy skarb narodu, naszą tożsamość polską z naszą chrześcijańską kulturą wyrwać, zniszczyć. I wiele młodych ludzi już nie rozumie wielkości i wartości dekalogu. I oni już zniszczą swoje życie. Będą zmieniać żony czy mężów jak rękawiczki. Będą podnosić rękę na zabójstwo człowieka. I powoli wszystko w nich się będzie rozsypywać. A na końcu u Pana Boga posłyszą: idź precz ode mnie w ogień wieczny. Moi kochani, to są prawdy objawione, które potwierdził Pan Jezus wielkimi cudami wtedy i teraz przez 2000 lat historii Kościoła, choćby w tym sanktuarium. Ostatnie uzdrowienie z raka, z glejaka w głowie człowieka z Lubartowa. Nagłe, w jednym momencie, w szpitalu warszawskim. To dlatego pamiętajmy, umiejmy w pacierzu sami, rano albo wieczór, do Ojcze zdrować i wierze dokładać 10 przykazań Bożych, żeby ci były przed oczami w każdym momencie dnia. bo to ratunek, bo to światło, bo to życie. I uczyć tego dzieci w pacierzu. Nie omijać 10 przykazań, nigdy. To tak mocno wołał w wspomnianym Koszalinie w czwartej pielgrzymce do Ojca Święty. Rodacy, popękało wam naczynie dekalogu i trzeba jak najszybciej je z powrotem skleić. I to wołanie jest tak bardzo aktualne w tej chwili. I dlatego będziemy sobie w następnych spotkaniach poszczególne przykazania omawiali dokładniej. Patrzcie, przyszła przy końcu XVIII wieku rewolucja francuska. Wieszano na szubienicach księży albo gilotonowano. Bo nie potrzeba było tych, którzy przypominają o dekalogu, o podstawowych wartościach człowieka. Jaki owoc? Wymordowali wtedy setki tysięcy ludzi we Francji, a do dzisiaj Francja jest ateistyczna. Jakiś wielki gniew Boży. Kochani, to trzeba widzieć, bo historia uczy. Kiedy Izraelici przekroczyli prawo Boże i ulali sobie cielca na wzór pogan, powiedział Mojżeszowi Pan Bóg: wyniszczę ich wszystkich, aż ten modlił się dobę, nie wstając z ziemi. Patrzcie, przyszła rewolucja w Rosji. Palono i zamykano cerkwie, kościoły i znów setki czy tysiące duchownych wymordowano. Jaki owoc? Tyle milionów ludzi zamordowanych i naród ten, żeby odbudować moralnie, trzeba parę pokoleń. Bo zniszczoną gospodarkę można odbudować szybko, tak jak Polacy w dwudziestoleciu II Rzeczpospolitej. Ale odbudować moralność, uczynić ją tradycją, trzeba wiele pokoleń. To jest długa droga. Ja może tak zobrazuję to z tego, co przeżyłem sam osobiście kiedyś. Byłem wikariuszem w parafii Kumów, koło Chełma. Do proboszcza mojego świętej pamięci Leona Szuberdowskiego przyjeżdżał taki inżynier ze Śląska. Gdzieś się tam kiedyś zaprzyjaźnili, czy to rodzina była, już dokładnie dziś nie wiem. Na wakacje. W pewne wakacje, bo tam byłem 5 lat, przyjechał ten inżynier. W Kumowie jest piękny kościół. Oczywiście mniejszy jak nasz, ale bardzo duży. I w prezbiterium dużym, tak jak nasze, takie stalle, w których jest siedzenie i klęczniki, prawda? Jest niedziela, proboszcz o 9:00 odprawia, ja siedzę w konfesjonale. Akurat nie było po pewnym okresie czasu do spowiedzi. Patrzę, inżynier siedzi w ławce i tak się modli, że mnie ogromna święta zazdrość wzięła. I tak sobie myślałem, żebym ja się potrafił tak modlić. Minęła niedziela, któregoś dnia w tygodniu po obiedzie siedzimy na werandzie przy plebanii. I pamiętając o jego postawie modlitwy w niedzielę, próbuję z nim rozmowę. Na tematy właśnie wiary, religii, modlitwy. I w pewnym momencie on mówi tak: proszę księdza, ja wartość prawd wiary przeżyłem na własnej skórze w mojej rodzinie. Mieli dwoje dzieci. Córka była wtedy na studiach w Krakowie, już chyba kończyła, a syn akurat był przed maturą. I mówi tak, córka dojeżdżała, oni na Śląsku mieszczają, wtedy już te elektryczne pociągi tam prędkie, bo tam ta kolej była jeszcze z tradycją przedwojenną. Szybko się przemieszczało ze Śląska do Krakowa, bo niedaleko. Córka mówi, przyjeżdżała na każdą niedzielę. W którąś niedzielę, w sobotę raczej, była na drugim czy trzecim roku, przyjeżdża z jakimś młodym człowiekiem. Przedstawiła to kolega ze studiów. I w pewnym momencie mrugnęła na matkę, zniknęły w kuchni. A my poprosiłem, żeby usiadł, rozmawiamy. Za jakiś czas wychodzą żona Ponsowa. Daje mi oczyma znak, że szybko mam do kuchni pójść. Przeprosiłem, wszedłem do kuchni, zamknęła drzwi, a ona z takim przejęciem. Słuchaj, ten człowiek to syn znanego lekarza z Krakowa, tak znanego w tamtych czasach, to były lata 60., że jak była operacja królowej angielskiej, to jego do konsultacji Anglicy wzięli, prawda, do Londynu. On przyjechał oświadczyć się Maryli, bo tak się ta córka nazywała. Zresztą przyjeżdżali, znałem ich osobiście. I ja wtedy tak jakby coś we mnie zaczęło wołać: ojcze, uważaj, bo tu chodzi o życie twojego dziecka. I mówi, nie poddałem się tej euforii, temu szczęściu w cudzysłowie, prawda. Zjedliśmy kolację, porozmawiali. Młody człowiek poszedł spać do pokoju z moim synem. My u siebie z żoną, Maryla w swoim. Ranośmy wstali, poranna toaleta, śniadanie. I po śniadaniu ja biorę, wtedy były słynne tak zwane mszaliki Lefebvre. Tekst czytań i modlitw każdej niedzieli. I mówię, no to rodzinko, idziemy do kościoła, bo u nas tak co niedzielę było. Jak ja to powiedziałem, mój niedoszły zięć mówi tak: proszę pana, do kościoła w XX wieku? I tak jakby się ugryzł w język. I wtedy mówi, ja gdzieś byłem już na środku pokoju do drzwi, odwróciłem się, poszedłem do biurka, wyjąłem rozkład jazdy pociągów, dałem mu i mówię tak: proszę pana, niech sobie pan wyczyta, jaki będzie pan miał najbliższy pociąg ze Śląska do Krakowa. Odwróciłem się i poszedłem do kościoła. Wiedziałem, że moi za mną pójdą. Młody człowiek skorzystał z mojej oferty. Wyniósł się. Przyszliśmy z kościoła, myślałem, że mnie córka z żoną zjedzą. Taki ojciec, taki niemądry, taki nienowoczesny. Córka odjechała bez pożegnania. Potem przyjeżdżała do domu i traktowała mnie jak powietrze. Po paru miesiącach, mówi, zacząłem i ja mieć wątpliwości. Myślę sobie, a może ja za szybko zareagowałem. Przyszły wakacje. Po wakacjach na pierwsze dni października Maryla pojechała na następny rok na studia. W najbliższą sobotę przyjechała do domu, weszła do domu, podeszła do mnie, wzięła moje ręce obie pocałowała i uklękła. No mówi, ja zgłupiałem. Patrzę, ona podnosi głowę i ma pełne oczy łez. I mówi, tato, jak ja ci strasznie dziękuję, że ja mam takiego ojca. Ten młody człowiek, co tu ze mną przyjechał, syn słynnego lekarza, kiedy wrócił do Krakowa na złość mnie, oświadczył się mojej koleżance i szybko zawarli ślub. No, bardzo to, mówi, przeżyłam. Teraz po wakacjach okazało się, że to żadnych wartości człowiek. Alkohol już wtedy, bo to było wielkie bogactwo w domu, narkoman, zostawił ją, ona się spodziewa dziecka, zniszczył jej życie. On już ma którąś tam trzecią czy czwartą z kolei. Przez jeden rok. Przytaczam to, żebyśmy wiedzieli, jak mądry jest dekalog dla naszego życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego. Kiedyś pojechały dzieci z Lublina na kolonię. Jeszcze był komunizm. A już to lata 80. któreś. W niedzielę pojechała mama odwiedzić córeczkę i pyta, czyś była na mszy świętej. Nie byłam, bo pani powiedziała, że z kolonii nie wolno opuszczać i do kościoła iść. Poszła do pani wychowawczyni i powiedziała, proszę pani, ja żądam, żeby moje dziecko było na mszy w niedzielę. My dzieci do kościoła nie będziemy prowadzić. Nie podoba się pani, niech powiem pani, dziecko bierze do domu. I matka wzięła do domu. I sąsiadki skwitowały, jaka głupia. Tyle słońca i zieleni, a dziecko siedzi w murach, bo wzięła dziecko do domu. Nie wiem, jaki los tego dziecka jest, bo już na pewno dorosła i się podstarzała troszkę. Ale jako ksiądz jestem raczej spokojny. Pochylmy się głębiej nad dekalogiem, nad wielkim darem, nad fundamentem przymierza ciebie i mnie z Bogiem przez krew Chrystusa. Często sobie przypominajmy, a codziennie się módlmy, byśmy go zachowywali. My, nasz dom, a wtedy będziemy mogli spokojnie na przyszłość Polski popatrzeć. Amen.